Część osób lubi taki kościół, gdzie jest zupełna cisza, spokój i wszystko jest uporządkowane. No ale tak jest na cmentarzu. Ale też nie możemy doprowadzić do tego, że w kościele jest jak na dyskotece, prawda? Że jest totalny chaos, wszyscy robią co chcą. Ale tam, gdzie jest życie, to po prostu jest też czasami nie wszystko tak poukładane jak na cmentarzu. I oznaką życia są dzieci, prawda? Małe dzieci. Oznaką tego, że Kościół żyje, i są to, że pojawiają się nowe osoby i pojawiają się też dzieci. Ale dzisiaj nie chciałbym mówić kazania o dzieciach, ale chciałbym mówić kazanie na temat jednego z darów Ducha Świętego. W Biblii jest wymienionych 9 darów Ducha Świętego, czyli o takiej mocy Bożej, która się przejawia w życiu ludzi wierzących. I dzisiaj chciałbym mówić na temat daru wiedzy. Dar wiedzy. Nie mówiłem jeszcze o tym w Kościele, jak on funkcjonuje, co to jest. Duch Święty chce, abyśmy mieli wszystkie dary w Kościele, abyśmy mogli bardziej skutecznie głosić Królestwo Boże, pomagać ludziom wokół nas, żeby oni poznawali Boga. I dar wiedzy jest jednym z takich darów Ducha Świętego. W pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział, werset 8, druga część tego wersetu 8 mówi o tym darze, dar wiedzy. I tam czytamy, że drugi przez tego samego ducha, że druga osoba przez tego samego ducha ma mowę wiedzy. Tak jest w tłumaczeniu brytyjskim, Towarzystwa Brytyjskiego w Biblii, tej protestanckiej, że druga osoba przez tego samego ducha, Ducha Świętego, ma mowę wiedzy. W Biblii Tysiąclecia, to jest katolicka Biblia, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego ducha. Mamy też tłumaczenie, to najnowsze, które Liga Biblijna wydała, Nowe Przymierze, i tam jest napisane drugi, chodzi o drugą osobę, w podobny sposób otrzymuje słowo poznania. I komentarz żydowski, to jest taka Biblia, która została przetłumaczona przez Żyda mesjańskiego, wierzącego w Jezusa, drugiemu słowo wiedzy, zgodnie z tym samym duchem. Dosłownie ten werset w języku greckim, część tego wersetu brzmi tak, innemu zaś słowo poznania według tego samego ducha. I teraz tak, słowo, które mamy przetłumaczone w języku, na język polski słowo, to jest logos greckie, a słowo poznanie to greckie gnosis, gnoza inaczej. Niektórzy z was mogą kojarzyć, co to znaczy gnoza. W czasach apostoła Pawła, kiedy powstawał Kościół i królestwo się rozpowszechniało w Cesarstwie Rzymskim, powstawały takie sekty chrześcijańskie, gnostycy. I to słowo greckie można tłumaczyć poznanie, wiedza, znajomość. Więc jest pewien dar Ducha Świętego, który można by przetłumaczyć, że jest to słowo albo logos wiedzy, znajomości, czegoś tajemnego. Słowo gnosis w ogóle znaczy tajemna wiedza. Że Duch Święty może komuś dać tajemną wiedzę. I za chwilę o tym troszeczkę więcej wam wytłumaczę. Połączenie terminów logos i gnoza, czyli można tłumaczyć słowo wiedzy albo słowo poznania. Także wyraźnie te dwa wyrazy sugerują, że po pierwsze pochodzi to z góry, od Boga. Nie jest to umiejętność, którą my mamy. Człowiek może mieć umiejętność grania na gitarze, malowania obrazów, kładzenia płytek, rur hydraulicznych. Wiele umiejętności mamy takich. No, mówimy bardzo często, że ktoś ma wrodzoną umiejętność do muzyki, do malarstwa i tak dalej. Pamiętacie, jak Jezus powiedział, że pewien człowiek rozdał talenty? Według czego rozdawał talenty? Według umiejętności. Jedni mają większą zdolność do handlu, do księgowości, inni mniejszą. Więc to nie jest umiejętność. To jest coś ponadnaturalnego, danego od Boga. Jest to w kategoriach cudu. Przychodzi to z góry, z nieba i za każdym razem jest to wyjątkowe, niepowtarzalne i tajemnicze, zaskakujące i pochodzące od Boga samego. To nie jest umiejętność człowieka, że możemy to zgłębić albo się nauczyć, tak jak w fizyki, chemii czy matematyki. Tego się nie można, słowa wiedzy nie można się nauczyć. Tak jak powiedziałem, Duch Święty jest w stanie, dysponuje 9 darami, które rozdaje i o którym jest napisane w Nowym Testamencie. Jeden z tych darów, dar języków, większość z nas tutaj ma ten dar, funkcjonuje na tej zasadzie, że masz go cały czas. Ty decydujesz, kiedy się modlić na językach i kiedy przestać. A to tylko, tylko ten dar tak funkcjonuje. Pozostałe 8 darów funkcjonuje tak, że masz ten dar, ale to Bóg włącza guzik, kiedy ten dar ma działać. Wytłumaczę wam, posłużę się kosiarką Hani. Hania ma dwie kosiarki do trawy, ale jedna działa tak, że Hania nie może jej uruchomić, więc jak ja przyjeżdżam, to prosi mnie, żebym trzeba mocno szarpnąć i tam ustawić. I tak właśnie te 8 darów funkcjonują, jak kosiarka Hani. Czyja jest kosiarka? Hani. Kto ją zazwyczaj uruchamia? Max albo ja. I dokładnie tak samo działa tych 8 darów. Masz ten dar, na przykład dar uzdrawiania, albo słowo wiedzy, albo dar mądrości, ale te dary nie działają cały czas. Ty wiesz o tym, że ten dar masz, ale Bóg włącza guzik i wtedy wiesz, że możesz ten dar użyć. Rozumiecie? Komentarz żydowski, to tłumaczenie tego brata, który jest mesjańskim Żydem wierzącym w Jezusa, tłumaczy to tak. Słowo wiedzy, nadprzyrodzona wiedza pozwalająca zrozumieć sytuację. Że znajdujesz się ty albo jakaś osoba w jakiejś sytuacji i ty nie umiesz tego zrozumieć i dostajesz od Boga słowo wiedzy i dokładnie wiesz, o co chodzi. Na chwilę podam więcej przykładów. To jest jedyny werset w Nowym Testamencie na temat tego daru. Nie ma innych wersetów. Jeśli ktoś z was by znalazł, to będę bardzo wdzięczny, ale nie ma. Szukałem. No i teraz pojawia się pewien problem, bo trudno jest głosić coś twierdzącego w oparciu o jeden werset. Jest taka zasada w czytaniu Biblii. Wszyscy pastorzy i bibliści, którzy zajmują się czytaniem Biblii, o tym wiedzą. Że jeśli zbudujesz doktrynę na jednym wersecie, to prawdopodobnie głosisz głupoty. Różne sekty chrześcijańskie mają tendencję do wzięcia jednego wersetu i budowania na nim doktryny. To jest bardzo niebezpieczne. Zasada czytania Biblii jest taka, że jeśli chcesz być pewny, że głosisz prawdę, to najlepiej jest w ogóle wszystkie wersety z Biblii wypisać na ten temat. Na temat chrztu, ducha, Jezusa, Ojca i tak dalej. Jeśli bardzo cię nurtuje jakiś temat i chcesz być pewny, że nie głosisz kłamstw, tylko prawdę, to wypisujesz wszystkie wersety i czytasz. I wtedy możesz mieć pewność, że głosisz prawdę, bo każdy werset jest jak puzzle. Wiecie, niektórych wersetów na niektóre tematy jest 1000. Czy ktoś, komuś z was udało się ułożyć taką układankę puzzli z tych małych elementów 1000? Kilka razy kupiłem, kilka razy dałem komuś w prezencie i cieszyłem się, że już tego nie mam. I teraz mówię, teraz on ma problem. Szkoda czasu, no nie? I wiecie, że większość z was tak właśnie funkcjonuje odnośnie czytania Biblii? Bierzesz tak zwaną mądrą książkę, która się nazywa Konkordancja, gdzie są wszystkie wypisane wersety, albo włączasz internet i wpisujesz sobie słowo przez lata, tak ja miałem taki problem. Bóg przez lata do mnie mówił, synu, zbadaj temat ducha, duszy i ciała. Jak otworzyłem konkordancję i zobaczyłem, ile to jest wersetów w całej Biblii, mówię, kiedyś to zrobię na starość. Przeraziło mnie to. A kiedy w końcu to zrobiłem, to przeraziłem się, że przez lata źle nauczałem Kościół. Rozumiecie? Ja wiem, że większość z was jest zapracowana i nie ma na to czasu. Ale prawda jest w Słowie Bożym, a nie w jednym wersecie. I niestety na temat tego daru jest tylko jeden werset. Nie ma instrukcji w Biblii, jak ten dar ma funkcjonować. Jak kupujesz jakąś mikrofalę, kuchenkę, lodówkę, to jest instrukcja, jak podłączyć do prądu, jak to działa, jak ustawić. A w Biblii nie ma instrukcji, jak działa dar wiedzy. Dlatego najwięcej na ten temat mają do powiedzenia ci, którzy mają ten dar. Prawda? Pewien misjonarz pojechał do Amazonki i zobaczył, że Indianie muszą zasuwać 5 kilometrów po wodę. Zazwyczaj to kobiety robiły dzieci, bo facetom się nie chciało, albo mieli inne rzeczy do roboty. I oni non-stop wodę nosiły. Tak się mu ich żal zrobiło, że zostawił im swoją Toyotę terenową, żeby jeździli po tą wodę. Jak wrócił za 3 lata, to się okazało, że ani razu tą Toyotą terenówką nie pojechali po tą wodę, Tylko szaman i wódz plemienia uznali, że to jest bardzo fajne miejsce na spotkania rady plemiennej. I zawsze, kiedy mieli obrady, to w Toyocie siedzieli, albo kiedy była burza i ten, to oni tam faceci wszyscy pakowali się do tej Toyoty i siedzieli. Nigdy nie użyli tego samochodu. Żeby ktoś wiedział coś na temat tego daru, to musi być osoba, która ma ten dar, która używa go. Bo nie ma instrukcji w Biblii, jak to działa. Okay? No i troszeczkę wam opowiem, jak ten dar działa. Korzystając z wiedzy innych i korzystając z własnej wiedzy, bo ten dar kilka razy przez moje życie się przejawił. Nie wiem, czy mam ten dar. Nie wiem. Ale kilka razy doświadczyłem tego, jak ten dar działa. Dary Ducha Świętego są bardzo do siebie podobne. Jest 9 darów, ale są bardzo do siebie podobne. Z wyjątkiem daru mówienia językami. On jest totalnie oddzielny. Jeśli na przykład ktoś z was będzie miał pewien problem wstydliwy, potrzebuje modlitwy Kościoła, ale wstydzi się o tym powiedzieć. Bóg może użyć przynajmniej 3 darów, żeby twój problem rozwiązać. Na przykład proroctwo. Że przychodzisz na spotkanie, na nabożeństwo i Bóg używa mnie albo kogoś, kto ma dar proroctwa i mówi, jest tutaj osoba, która ma wstydliwy problem, powiedz to na głos, że jest taka osoba i jeśli ona wyjdzie teraz do przodu i powie o tym swoim wstydliwym problemie cielesnym, to się położycie na nią ręce i zostanie uzdrowiona dzisiaj na nabożeństwie. To jest proroctwo. Może użyć tłumaczenia języków, że ktoś się modli na językach, a ktoś inny zaczyna tłumaczyć osobę, która się modliła na językach i mówi tak, jest tutaj osoba, która ma wstydliwy problem, jeśli wyjdzie do przodu, Kościół pomodli się o nią, zostanie uzdrowiona. To jest tłumaczenie języków. Ktoś się modlił na językach o osobę, która ma poważny problem, a ktoś inny tłumaczył na polski. Bo tłumaczenie języków też jest darem Ducha Świętego. Albo słowo wiedzy. Jeśli ktoś ma dar słowa wiedzy, wychodzi i mówi, jest tutaj osoba, która ma poważny problem, wstydliwy, jeśli powie o tym, Kościół się pomodli, zostanie uzdrowiona. To jest słowo wiedzy, że nagle ktoś coś wie. Od Boga. Wstępuje na ciebie wiedza na jakiś temat, na temat jakiejś osoby albo jakiegoś problemu. Słowo wiedzy to jest doskonały dar do rozmów duszpasterskich. Czyli to jest niesamowity dar, który niesamowicie może działać w życiu pastora, starszego zboru, osób, które w ogóle mają sprawy zajmuje się duszpasterstwem, czyli poradnictwem, jeden na jeden, że ktoś ma poważne problemy ze sobą, z grzechem, ze swoim życiem i zajmujesz się tą osobą. Słowo wiedzy wtedy jest niesamowicie pomocne, bo może Bóg ci dać wiedzę na temat tej osoby, z którą rozmawiasz. Z przeszłości, z jej zranień, z dzieciństwa, o kim nikt o tym nie wie, a nagle ty wiesz. Tak rozmawiasz i nagle tak się zatrzymujesz i dowiadujesz się od Boga czegoś na temat tej osoby. Podam przykład. Mam kolegę, który nazywa się Andrzej Burzyński, był księdzem katolickim, dzisiaj jest pastorem i też trochę biznesmenem, pisze książki biznesowe. Był moim misjonarzem, którego szkoliłem, jak zakładał kościół w Głogowie. Słyszałem, że dzisiaj mieszka w Warszawie. Opowiadał mi, że kiedy był jeszcze księdzem katolickim, już nawróconym, który czytał Biblię i trzymał się Biblii, razem z drugim księdzem katolickim nawróconym pojechali odwiedzić swojego kolegę, księdza katolickiego, któremu chcieli powiedzieć o tym, że trzeba oddać życie Jezusowi. Przyjechali, powiedzieli mu świadectwo, jak oni to zrobili, opowiedzieli mu, że słuchaj, musisz oddać się Bogu, bo inaczej zginiesz, a on ich wyśmiał. Zaczął się śmiać i powiedzieć... O czym wy w ogóle gadacie? Ja, mówi, zostałem księdzem tylko dlatego, żeby mieć niezłą kasę. Mam gosposię, z którą sobie żyję. Wszystko jest okej, okay, o co wam chodzi? Dajcie mi spokój. Po prostu ich wyśmiał, olał i stwierdził, że nie ma zamiaru się do nikogo nawracać. Jeden z tych nawróconych księży, jego kolega Andrzeja Burzyńskiego, Andrzej mi to opowiadał, nagle dostał słowo wiedzy od Boga. I ten ksiądz młody mówi do tego chłopaka, który ich wyśmiał, też księdza, a ty w dzieciństwie zrobiłeś to i to. I myślisz, że nikt o tym nie wie, ale Bóg cię widzi. I facet nagle zbladł, bo to było coś strasznego. Już Andrzej mi nie mówił co, ale facet zrobił się biały jak ściana i mówi, skąd ty to wiesz? A on mówi, właśnie się przed chwilą dowiedziałem od Boga. I facet padł na kolana, ksiądz, i się nawrócił. Oddał życie Bogu. To jest słowo wiedzy. On przed chwilą jeszcze tego nie wiedział, a za chwilę wie i mówi. I facet się nawraca. Słowo wiedzy to nie jest jedynie przeszłość i teraźniejszość. Słowo wiedzy może też być na temat przyszłości. Że podchodzisz do kogoś i mówisz, za tydzień w swoim życiu stanie się to i to. Ktoś mówi, a skąd ty to wiesz? Właśnie przed chwilą się dowiedziałem od Boga. Tak działa słowo wiedzy. Jest bardzo podobne do proroctwa, ale trochę inaczej funkcjonuje, że to jest pewien mały wycinek, że wiesz, widzisz wszystko, no mówisz z taką pewnością, jakbyś w tym uczestniczył. Szamani i okultyści też mają słowo wiedzy. Dlaczego? Bo demony znają czyjeś życie, czyjąś przeszłość i teraźniejszość. Demony funkcjonują w ten sposób, że każdy człowiek ma przydzielone demony i dobre anioły. Demony są po to przydzielone przez Lucyfera dla każdego z ludzi, żeby rozpracować każdego, bo jesteś pacjentem, który ma trafić na zatracenie. Okay? Więc demony znają całe twoje dzieciństwo, twoje życie i to, w czym się borykasz obecnie, jakie masz problemy. I kiedy trafiasz do takiej wróżki, która jest pod wpływem demonów, nie takiej zwykłej cyganki, ale takiej uzdolnionej, albo do jakiegoś szamana, to on też może mieć słowo wiedzy na twój temat, ale on nie czerpie tego od Boga, tylko od demonów. Ale demony nie znają przyszłości. Ani Lucyfer, głównodowodzący ich armią, ani żaden demon nie zna przyszłości. W Biblii jest powiedziane, że tylko Bóg zna przyszłość. Więc tym się to różni. Także trzeba uważać, kto ci mówi, co było w twoim dzieciństwie. Bo jeśli pójdziesz do wróżki czy do szamana, to on ci też może powiedzieć o pewnych tajnych rzeczach, które zrobiłeś albo przeżywałeś i nikt o tym nie wie. Nie tylko ludzie, którzy należą do Boga. Przykłady słowa wiedzy, które troszeczkę ja doświadczyłem, jak to działa. Pamiętam, że kiedy studiowałem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim filozofię, byłem wtedy nawróconym katolikiem, do Jezusa i czytałem masę Biblii. Miałem koleżankę, która wszystkich zamęczała, miała na imię Basia, żeby jej pomogli wybrać kierunek studiów. Chodziła do wszystkich, była nawrócona i tak gadała i męczyła, że wszyscy zaczęli jej unikać. I pamiętam to do dziś, jak siedziałem i rozmawiałem i ona mówiła, Sebastian, powiedz mi, jaki ja mam kierunek studiów wybrać? Ona kończyła szkołę średnią wtedy. A ja na nią popatrzyłem i mówię tak, Basia, ty już zdecydowałaś i dobrze wiesz, jaki kierunek. Jak to powiedziałem, to mnie zatkało, bo mówię, co ja mówię? Słuchajcie, stąpiło na mnie słowo wiedzy i wręcz poczułem, że mam to powiedzieć. Powiedziałem i ona takie wielkie oczy na mnie, ja też zrobiłem wielkie oczy i mówię sobie w duchu, w sercu, co ja mówię, przecież to jest nieprawda. A ona mówi, a żebyś wiedział, że już wybrałam. To jest właśnie słowo wiedzy, rozumiecie? Bóg użył mnie, momentalnie dał mi wiedzę i od razu kazał mi to wypowiedzieć. Ja to zrobiłem i tak było. Samolot, to już nie jest mój przykład. Czytałem o pewnym pastorze, który wsiadł w samolot, leciał daleko i kiedy stewardesa go obsługiwała, to zrobił takie wielkie oczy i tak się na jej twarz patrzył i ona tak patrzyła na niego, dlaczego się jej tak przygląda, bo ona na czole miała napisane cudzołóstwo. Tak naprawdę nie miała napisane mazakiem. Ale on po prostu widział na czole wypisane wyraźnie cudzołóstwo, że ona żyła po prostu w związku cudzołożnym, dostał słowo wiedzy z głównym pilotem, a była mężatką. Był w szoku. I później miał z nią rozmowę. I kobieta się popłakała i powiedziała, że to jest prawda. To jest słowo wiedzy. Kiedy modliliśmy się w kościele, w którym wcześniej byłem, później pastorem, o moją urodzoną siostrę, która ma na imię Beata, o chrzest w Duchu Świętym, żeby Duch Święty na nią stąpił i pojawił się jakiś dar Ducha Świętego, moja siostra była strasznie oporna w tej modlitwie. To była po prostu walka duchowa. W kilka osób modliliśmy się o nią i nic się nie działo. Nic, zupełnie. Tak jakby po prostu miała jakiś hełm nałożony na głowę duchowy, że nic nie przeżywała. I nagle zaczęła się modlić językami i kiedy otworzyłem oczy, to zobaczyłem, jak z sufitu spada takiej wielkości robal. Byłem w szoku, bo nie ma takich robaków w Polsce. Więc patrzyłem na posadzkę, gdzie jest ten robal, ale jego nie było. Po prostu to była taka wizja, słowo wiedzy, że demon, który po prostu nie pozwalał jej cokolwiek przeżyć, był na tym spotkaniu i siedział sobie na suficie i w formie takiego robaka spadł i nagle znikł. No nie, nie było żadnego robaka. To takie modlitwa o chrzest w Duchu Świętym. Słowo wiedzy działa też na tej zasadzie, że ktoś może mieć sen od Pana Boga i nie wie, co ono oznacza. Pamięta dokładnie, co mu się śniło, pamięta emocje i uczucia, jakie mu towarzyszyły i wie, że to jest od Boga sen. Ma przekonanie, ale nic z niego nie rozumie. I wiele razy tak było, że pastor Adam Grzywaczewski-Żyrardowa do mnie dzwoni i mówi: słuchaj, miałem taki i taki sen. Albo jedna z sióstr od nas miała taki i taki sen i jesteśmy przekonani, że jest od Boga, ale nic nie rozumiemy. Słuchajcie, on mi opowiada, a ja mu mówię: ale Adam, to jest bardzo prosty sen. I mu tłumaczę, co on znaczy. I później to się wypełnia. Nie było tak za każdym razem, ale Adam po prostu już w swoim kościele się śmieje i mówi: jeśli u nas w kościele ktoś ma sen i nie wiemy, o co chodzi, to ja dzwonię do Sebastiana. Nie za każdym razem się tak dzieje. Nie pomyślisz, że zawsze po prostu jestem wykładaczem snów, ale po prostu w momencie, kiedy ktoś on opowiadał, ja dokładnie wiedziałem, o co chodzi. Nie umiałem tego wytłumaczyć. Po prostu ja wiedziałem, co każdy element oznacza. I później to się wypełniało. To jest słowo wiedzy. Cieszyn czeski, kiedy byłem tam i modliłem się o chorych, to było połączenie proroctwa ze słowem wiedzy. To było bardzo ciekawe. Modliłem się razem z dwiema dziewczynami o ludzi, którzy stali w kolejce, których różne rzeczy bolały. I chłopak, który podszedł się modlić, powiedział, że go strasznie wnętrzności bolą tutaj nisko, jak gdyby pod brzuchem. Ja mówię: a teraz cię też boli? A on mówi: tak. Więc napełniło się moje serce współczuciem do niego. Młody chłopak, boli go. Położyłem ręce, zacząłem się modlić i słyszę, jak Duch Święty do mnie mówi: powiedz mu, że go nie uzdrowię, bo żyje w uzależnieniu. To było proroctwo. Usłyszałem Boga, który mi powiedział, co mam powiedzieć i tak dalej. Przerwałem modlitwę i mówię: słuchaj, Bóg mi przed chwilą powiedział, że nie uzdrowi cię, bo jesteś uzależnioną osobą i chcę najpierw zająć się twoim uzależnieniem. Żebyś mu oddał uzależnienie, wtedy on cię uzdrowi. A on się zaczyna uśmiechać. I w tym momencie dostałem słowo wiedzy, od czego jest uzależniony. Mówię: nie jesteś uzależniony ani od alkoholu, ani od narkotyków, jesteś uzależniony od seksu. A on mówi: tak. To był chłopak wierzący. Wierzący świadomie, który kiedyś oddał życie Jezusowi, czytał Biblię, modlił się chodził do kościoła, modlił się i trwał w grzechach cudzołóstwa, sypiał z wieloma dziewczynami. Mówię: ty jesteś uzależniony od seksu. A on mówi: tak. Ja mówię: chcesz to Bogu oddać? A on mówi: nie. Ja mówię: to ja się ciebie nie będę modlił. No to poszedł w drugą kolejkę się modlić o uzdrowienie. Jak się tu nie udało dostać z supermarketu, to może uda się w tamtym supermarkecie. Rozumiecie? To takie myślenie, no nie? Wielu ludzi wierzących tak funkcjonuje. Boże, wiem, widzę, tak jak król Dawid pisał w psalmie: grzech mój stoi ciągle przed moimi oczami, ale Boże, ratuj. Tak? To jest bliskie, no nie? Że modlimy się tak: Boże, wiem, że to ci się nie podoba, to ci się w moim życiu nie podoba i to, ale proszę cię, zlituj się tylko w tej sprawie, jakbyś tą załatwił, to by było dobrze. Tak? Mamy tak? Ktoś tak ma oprócz mnie? Że nie chcemy oddać Bogu pewnych rzeczy, które on chce zabrać, tylko chcemy z nim jedną rzecz załatwić. Słuchajcie, jak do tego chłopaka powiedziałem w ten sposób, ja byłem pewny w sercu, że on jest uzależniony od seksu. Już się nauczyłem, że szybko to wypowiadam, już nie czekam na swoją reakcję. Nie przepuszczam to przez rozum. Bo kiedy dostajesz słowo wiedzy od Boga i przepuścisz przez swój logiczny, biały rozum, białego Polaka, co zrobi twój rozum? Wygłupisz się. A jak się pomylisz, to ci powie rozum. Logika zaprzeczy temu. Ja się już nauczyłem wypowiadać. Mówię: no to się najwyżej pomylę, no i co? Ale przynajmniej uczę się, jak jazda na rowerze. I chłopak od razu powiedział: tak. Za chwilę za nim stała młoda, ładna dziewczyna, nawrócona i też powiedziała, że ją strasznie boli kręgosłup. Modlę się i słyszę dokładnie to samo. Ona też jest uzależniona od seksu. Myślę sobie: nie, to niemożliwe. Jeden przypadek po drugim, mówię, wygłupię się. Ale przerwałem modlitwę i mówię: słuchaj, czy ty nie jesteś uzależniona od seksu? A ona mówi: tak. I te dziewczyny wierzące, które ze mną się o nią modliły, mówią: tak, znamy ją, tak, ona też. Tak działa słowo wiedzy. Po prostu musisz nie być pewny siebie i nie przepuszczać tego przez rozum, tylko po prostu poddać się Bogu. I On ci daje wiedzę na czyjś temat, żeby tej osobie pomóc, a nie ją upokorzyć, ośmieszyć. Słowo wiedzy, kiedy dostajesz na czyjś temat, najlepszą rzeczą jest wziąć kogoś za rękę, pójść na ubocze, gdzie nikt was nie słyszy i powiedzieć: Bóg mi dał takie słowo na twój temat. Czy to jest prawdą w twoim życiu? I wiecie, że człowiek może zaprzeczyć? Może być to prawdą, a osoba ci spojrzy w oczy i mówi: to jest tak bzdur, to jest nieprawda. I wtedy ty baraniejesz dosłownie, mówisz: a to przepraszam, to źle usłyszałem. A później za tydzień, za dwa się okazuje, że to jest prawda. Że ta osoba po prostu... I ty mówisz: to dlaczego on mnie okłamał? A jak myślisz, dlaczego cię okłamał? Bo się boi. Bo jak człowiek grzeszy, to co zrobił Adam i Ewa? Pobiegli w krzaki się schować, bo usłyszeli Boga. Ludzie chcą grzeszyć, ale nie chcą, żeby to wyszło na jaw, prawda? Tak to funkcjonuje. Więc czasami ludzie wierzący też cię zwyczajnie okłamią. I to nie znaczy, że źle usłyszałeś. Ale czasami źle usłyszysz. I jest druga skrajność. Źle usłyszałeś, bo ci zamiast to nie jest słowo od Boga, tylko z twojego serca. I idziesz do kogoś i mówisz: żyjesz w nieprzebaczeniu. A ktoś mówi: ale w jakim nieprzebaczeniu? Komu? No wyraźnie odebrałem, że żyjesz w nieprzebaczeniu i wmawiasz komuś. Żyjesz w nieprzebaczeniu i ktoś robi sobie rachunek sumienia przy tobie i mówi: z mamą mam dobre relacje, ojcu wybaczyłem, bratu w kościele. No ale komu? Nie wiem, ale żyjesz w tym nieprzebaczeniu. No i wtedy to jest draństwo, bo wmawiasz komuś coś, czego w jego sercu nie ma. Także ze słowem wiedzy nie jest tak prosto. Co, po obu stronach tej drogi słowa wiedzy jest jeden rów i drugi. Albo możesz komuś powiedzieć coś z własnego serca, albo możesz mieć od Boga i bać się powiedzieć, albo ktoś zaprzeczy temu. Biblia mówi, że jeśli prosimy, będziemy wysłuchani. To jest słowo z Nowego Testamentu. Proście, a będziecie wysłuchani. Jeśli szukasz, Jezus mówi, jeśli będziecie pukać i szukać, otworzę wam. Temu, kto prosi Boga, Bóg nie odmawia. List do Jakuba, pierwszy rozdział. Jezus mówi: mój ojciec chętnie daje. Więc jeśli ktoś na tej sali, słuchając tego kazania, coraz bardziej myśli, że chciałby się o ten dar modlić, to musisz przyjąć taką postawę. Prosić, pukać i mówić: Duchu Święty, a może ja? A może mógłbyś mnie używać w tym darze? Może mógłbyś mnie wybrać i dawać mi słowo wiedzy o innych ludziach, żeby im pomóc. Ważne, aby szukać i prosić i obnażać swoje serce i być w tym wytrwałym. Jeszcze kilka innych przykładów działania słowa wiedzy. Ktoś ma złe samopoczucie, coś go boli. A ty dokładnie dostajesz słowo wiedzy, podchodzisz do kogoś, do jakiejś siostry, mówisz: boli cię całe ciało, nie wiesz, co się dzieje, to jest początek cukrzycy. Masz cukrzycę. Osoba idzie, robi badania laboratoryjne i okazuje się, że ma cukrzycę. To jest słowo wiedzy. W ogóle słowo wiedzy bardzo dobrze działa odnośnie wszelkich chorób. Jeśli ktoś ma na sercu modlitwę o chorych, to jeśli pojawi się oprócz tego słowo wiedzy w jego życiu, Ducha Świętego, to wygląda tak, że ktoś do ciebie podchodzi, a ty mówisz: jesteś chory na to i na to. Kładziesz rękę, modlisz się i ta osoba zostaje uzdrowiona. Słowo wiedzy bardzo pomaga w takim diagnozowaniu. Bóg ci daje tajemną wiedzę na temat czyjegoś zdrowia albo na temat problemów ludzi, to już mówiłem, którzy skrywają coś w sercu. Na przykład ktoś może czuć się gorszy od dzieciństwa. Wmawiali mu rodzice, szkoła i całe życie dorosłe czuje się kimś nikim, gorszym. A ty podchodzisz i mówisz: jesteś piękna. No, trzeba na to uważać, jeśli jesteś mężczyzną, bo później masz poważną rozmowę z żoną. Ale jeśli to jest słowo wiedzy i podejdziesz do drugiej osoby i powiesz: nie ja ci to mówię. Bóg mi powiedział, że jesteś w jego oczach piękna. I kobieta zaczyna płakać. Tylko jedno słowo. Bardzo często słowo wiedzy działa jak tylko jedno słowo. Albo Dostajesz słowo wiedzy, podejdź do niej, powiedz, wybacz sobie. I ty w ogóle nie wiesz, o co chodzi. Podchodzisz do osoby, mówisz, wybacz sobie. Bóg mi kazał ci powiedzieć, wybacz sobie. Nie wiesz o tym, że ta kobieta w wieku 18 lat zaszła w ciąży i rodzice jej mówili, że jeśli nie przerwie ciąży, to nie pójdzie na studia. I dokonała aborcji. I Bóg ci wcale tego nie musi powiedzieć. Wystarczy, że tylko posłusznie pójdziesz i przekażesz jedno słowo. To jest słowo wiedzy. Albo ktoś się czuje ciągle potępiony. Chodzi do kościoła, czyta Biblię, ale uważa i tak, że pójdzie do piekła. Dużo osób tak ma. I dostajesz słowo wiedzy na ten temat. Idziesz do kogoś i o tym mówisz. Idziesz i wiesz, że masz to powiedzieć. Ale okazujesz to w miłości na osobności. Bierzesz tę osobę na osobność. Nie mówisz tego przy wszystkim. Czasami trzeba użyć słowa wiedzy przy wszystkich. Jeśli ktoś wyjdzie tutaj, poprosi o modlitwę, o chorobę i powie, nie wiem, na co jestem chory, ale naprawdę jest źle. Jak ktoś może dostać słowo wiedzy, no to ta osoba prosiła o modlitwę. Można powiedzieć wtedy przy wszystkich. Słowo wiedzy to wiedza na czyjś temat, wycinkowa. Taki mały kawałeczek. To nie jest wiedza o całym jego życiu. Tak działają demony. Demony działają tak, że znają czyjeś życie i po prostu chcą kogoś upokorzyć, żeby ten człowiek uciekł z kościoła, żeby się czuł upokorzony, zawstydzony. Bóg nigdy tak nie działa. Bóg jest dżentelmenem, kocha nas. Jeśli komuś daje wiedzę na twój temat, to tylko wycinkową, żeby ci ta osoba pomogła. Bóg nigdy nikomu nie daje wiedzy o drugiej osobie o wszystkim. To nie jest Bóg. Tak działają demony, tak działa diabeł. Jeśli idziesz do kogoś, a ktoś ci mówi wszystko, a nie może o tym wiedzieć, swojego dzieciństwa, wszystkie twoje grzechy ci opowiada, to ty po prostu uciekaj stamtąd. Kto mu dał tą wiedzę? To nie jest Bóg. Słowo wiedzy to jest informacja od Boga. To jest dosłownie podpowiedź od Pana Boga do ciebie, żebyś ty mógł tej drugiej osobie pomóc. Nie chodzi nawet tylko o przekazanie tego słowa, ale o to, żebyś tą osobę otoczył miłością, pomodlił się, pomógł praktycznie. Dlatego to słowo wiedzy bardzo dobrze działa u duszpasterzy, ci, którzy pomagają ludziom, tym, ci, którzy się modlą o chorych, albo u tych, którzy głoszą Ewangelię. Tak jak z tymi księżmi opowiadałem. Także słowo wiedzy to jest czysta informacja, ale dalsza inicjatywa zależy od ciebie, jeśli chcesz tej osobie pomóc, porozmawiać czy pomodlić się. Nie mylić słowa wiedzy z intuicją kobiecą. To nie jest słowo wiedzy. Większość kobiet ma intuicję. Większość kobiet, kiedy nasz kościół już będzie miał 1000 osób, to jest intuicja kobiet. To jest normalne, że wyobraźcie sobie, mamy nabożeństwo 1000 osób i podchodzi do mnie jakaś siostra i mówi, a czy ty wiesz, że ta kocha się w tym? Nie rozmawiałam z nią, ja to widzę. To jest bycie kobietą. Kobiety widzą więcej. A to nie jest słowo wiedzy. Ona po prostu widzi pewne rzeczy. To jest albo ma jakieś przekonanie. To jest intuicja, to nie jest słowo wiedzy. Może być tak, że ktoś trwa w grzechu, skrywa grzech i twierdzi, że nie czuje Bożego prowadzenia, że Biblia go nudzi, modlić się nie może, bo coś mu przeszkadza i prosi Kościół o modlitwę. Wszyscy się martwią, o co chodzi, co się dzieje w jego życiu. A ta osoba twierdzi, że nie wie, o co chodzi i żyje tak od wielu lat i ma ukryty grzech w sercu. Mało tego i bardzo często takie osoby przyzwyczaiły się do tego grzechu i nawet nie wiedzą, że na przykład żyje w nieprzebaczeniu. Tak bardzo często działa brak przebaczenia, że osoba komuś kiedyś nie odpuściła i chodzi do kościoła, jest wierząca wiele lat i nie ma ochoty ani czytać, modlitwa ją męczy i prosi kościół o modlitwę. I wtedy ktoś, jeśli dostanie słowo wiedzy, to może powiedzieć mama albo tata, nauczyciel ze szkoły. Ktoś, kto niesamowitą krzywdę ci zrobił i wypowiadasz tylko jedno słowo, to jest słowo wiedzy. I ta osoba mówi tak, to jest prawda. Ja żyję w nieprzebaczeniu. Albo Brak przebaczenia, jedno słowo. I jeszcze drugie może do kogo, no nie? To jest słowo wiedzy, tak? I wtedy tej osobie możemy pomóc. Nie chodzi o to, żeby ją upokorzyć. Także sami widzicie, że słowo wiedzy to jest dar, który daje Duch Święty, Bóg, ponadnaturalnie, tym, którzy są już w służbie, kochają ludzi i chcą pomóc, a nie oplotkować. Także słowo wiedzy jest dla osób, które potrafią dochować tajemnicy, które wezmą kogoś na osobność, które jeśli Bóg im coś powie o drugiej osobie, to nikomu tego więcej już nie powiedzą, rozumiecie? To nie jest dla osób, które po prostu nie mogą się doczekać, aż wyjdą z nabożeństwa, żeby zadzwonić do przyjaciółki. A wiesz, co mi Bóg o niej powiedział? Niesamowite, no nie? No to właśnie w dzieciństwie zrobiła. No. To nie jest dla takich osób. Bóg zna nasze serca. Słowo wiedzy mogą, ten dar może dostać osoba, którzy prowadzą rozmowy, tak jak mówiłem, duszpasterskie, żeby łatwiej mogli pomóc komuś, albo ewangelizują kogoś indywidualnie. Wtedy Bóg może im coś objawić właśnie z przeszłości. Ta osoba robi wielkie oczy i pyta się, skąd o tym wiesz. Słyszałem o pastorze na Węgrzech, który został zamknięty za komuny do więzienia za to, że głosił Jezusa. I oficer KGB, który go przesłuchiwał, też Węgier, ale z KGB, mówi, no i co, pastor? Siedzisz w więzieniu. Za chwilę ci możemy połamać rączki, nóżki. Gdzie jest ten twój Bóg? I w tym momencie ten pastor węgierski dostaje słowo wiedzy od Boga. I mówi tak, panie majorze, ma pan żonę, dwójkę dzieci, a ta blondynka, z którą pan chodzi nad rzeką, to nie jest pańska żona. I facet zbladł, bo miał romans. I już mu nie łamał nóżek i go nie torturował. Tak działa Bóg, tak działa słowo wiedzy. Że można komuś pomóc, albo może to słowo wiedzy cię ochronić. Jeśli ktoś nie służy ludziom, lubi dużo wiedzieć na temat innych, ale po to, żeby rozmawiać z kolejnymi, to Duch Święty nie da ci słowa wiedzy, żeby mieć więcej informacji o innych, żeby jeszcze kogoś oplotkować. Lepiej, jakbyś się modlił o dar rozróżniania duchów. Bo wtedy, jak dostaniesz dar rozróżnienia duchów i zobaczysz, ile demonów plotkarstwa za tobą stoi, to ci bardziej pomoże. Bo dar rozróżnienia duchów polega na tym, że widzisz na własne oczy demony i anioły. To jest wtedy warto się o to bardziej. Jak ktoś ma problem z językiem, to lepiej o dar rozróżnienia duchów się modlić. Ale słowo wiedzy jest dla tych, którzy potrafią zachować tajemnicę. I to jest bardzo trudne czasami. No i ostatnie zdanie w zasadzie. Czy jest ktoś, kto chciałby się modlić o słowo wiedzy dzisiaj? Czy jest ktoś, kto chciałby, żeby tu wyjść, żebyśmy położyli na niego ręce, żebyśmy się modlili? Bo dobrze by było, nie fajnie, tylko dobrze by było, gdyby w naszym Kościele przejawiały się wszystkie dary Ducha Świętego, po to, żebyśmy mogli wzajemnie sobie usługiwać i żebyśmy mogli usługiwać ludziom, którzy są w potrzebie. Czy jest ktoś pośród nas, kto chciałby się modlić szczególnie, albo już się modli, ma to na sercu, o słowo wiedzy, o ten dar, posługuje innym, chce posługiwać.